pytania, które stawiliście. Na karteczka zostały tutaj wrzucone do tego pudełka. Myślę, że wszystkie wyciągnąłem. Chyba jest jeszcze jakaś kartka. Nie, to już jest fragment pudełka. Nie do wszystkich pytań zdołałem znaleźć wersety, które by pomagały odpowiedzieć, dać odpowiedź pytającemu. Tym niemniej część znalazłem, a ja myślę, że tutaj wszyscy wy, którzy jesteście na sali, mi pomożecie też odpowiedzieć na te pytania. Ja nie uchylam się udzielić odpowiedzi takiej, którą sam będę próbował formułować, natomiast myślę, że najważniejszą rzeczą jest, aby dać jak najlepszą odpowiedź pytającemu, bo jeśli ktoś stawia pytanie, to jest to dla niego ważne i chciałby uzyskać odpowiedź. No i na przykład, pytania są różne, o różnej skali trudności, muszę powiedzieć. Pytania postawione przez różnych uczestników o zróżnicowanym wieku. Ja nie będę dociekał, nie jest to dla mnie istotne, kto jest autorem pytania. Jeżeli ktoś zechce się ujawnić, to może. Natomiast mi na tym nie zależy. Zacznę od pytań takich może prostszych i krótszych, tak? Które da się szybko odpowiedzieć. Dlaczego katolicy nie noszą do kościoła chustek na głowach? Katoliczki, czyli kobiety. Czy nie mają tego wersetu w swojej Biblii, który mówił, że jeśli kobieta nie założy chustki, gdy rozmawiają o Bogu, to golą ją na łyso. No, czyli tak apostoł święty Paweł pisze rzeczywiście w liście, w pierwszym liście do Koryntów, w 11 rozdziale. Tam wersety 5, 6, 7 i 10 o tym traktują. Więc mam ze sobą... Proszę. Możesz odpowiedzieć? Proszę bardzo.
Może nie wszędzie noszą, bo to zaczeka. Bardzo myślę, że jeszcze 15 lat było to na porządku dziennym. Szczególnie zawsze jak można jeszcze spotkać w porządku, ale niestety wraz z rozwojem mody, na to nazwę, niestety chustki wyszły z mody i większość rzeczy tak samo jak ostatnio też parę rzeczy jeśli chodzi o to, że także myślę, że stają raz tylko w ramach tego, że kiedyś tam coś tam gdzieś tam ustalone przez kogoś tam gdzieś tam coś tam został zniszczony, w związku z czym teraz naprawdę w niewielu miejscach ewentualnie w jakichś wioskach mniejszych bądź małych miastach można spotkać osoby, które jeszcze przyszły te włosy. Nie mówię tutaj, że nie do zrobienia, tylko mówię, że było w roku, więc niestety teraz to się nie stało.
No, dziękuję. Proszę, Danielka.
Nie wiem, to jest ogólnie przyjęte, ale na pewno jak nasze panie prezydentowe odwiedzały jeszcze Jana Pawła II jako papieża, to miał odkrytą głowę. Także na co dzień może nie, ale z jakiegoś punktu to wynika, że nie było jakieś patologii, czy coś takiego, to było konkretnie pustki, więc z jakichś powodów przepisy takie są w kontekście konkretnie papieża, że tak było nie jest
przykryte. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby do tego pytania dać odpowiedź? Proszę dać, Łukasz. Mikrofon.
Myślę, że to może być też właśnie takie połączone, produkowane pewną modą, ale również wiemy o takim tak zwanym równouprawnieniu, czy też takie feministyczne ruchy różnego rodzaju, które pokazują, że ta kobieta nie jest niżej, a jest na równym, co najmniej na różnym poziomie. No i właściwie w wielu przypadkach tak jest. Natomiast tutaj no, postupowie mówią o pewnej posłuszeństwie, pewnej poddaństwie żony względem męża, kobiety względem mężczyzny, tak jak Kościół znają Jezus. Niestety dużo osób może o tym nie wiedzieć. Taka też jest możliwość. A druga po prostu nie chce, a to się nie zgadza na taką formę jakby poddaństwa. I niestety to też pochodzi tak powiem, nie tylko w Kościele katolickim, ale też w Kościele protestanckim, który chyba dłużej ten zwyczaj też panował. To już właściwie zalecenia podstawowa. I u nas niestety też powoli może przeistacza się tak usta, który mają takie te włosy, może mówimy, troszeczkę nie jest do tematu, ale to już też trzeba powiedzieć dlaczego, bo to nie tylko z różnych uwag jest tak zanoszone.
Dziękuję. Więc tak, żeby nie zajmować więcej czasu do tego pytania, w kwestii dotyczącej, czy nie mają tego wersetu w swojej Biblii, odpowiadamy, że nie. W tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, bo to jest takie typowe wydanie katolickie, niezależne które wydanie, jaka, która edycja tegoż Pisma Świętego, te wersety, te zalecenie świętego apostoła Pawła występuje, że kobiety powinny nakrywać swoje głowy, co jest, jak tutaj w myślach było powiedziane, znakiem jakby poddaństwa, uległości, poddaństwa żony mężowi, czy mężczyźnie, czy Panu, jako Jezusowi, jako temu, który jest głową Kościoła. Dlatego jak to ludzie oceniają, jak podchodzą do tego, myślę, że jest to sprawa dosyć indywidualna. Ja bym tutaj nie twierdził, że ten zwyczaj, czy to zalecenie świętego apostoła Pawła nie jest w ogóle praktykowane przez żadne kobiety, które są członkami Kościoła rzymskokatolickiego. Sądzę, że część niewiast stosuje się do tego zapisu. Być może takie, które zajmują się bardziej studiowaniem Pisma Świętego, na przykład te różne kobiety, które są w zakonach, siostry zakonne, one zwykle mają nakrycia głów. To z czegoś to wynika, prawda? Myślę, że z tego zapisu między innymi. Może są jeszcze jakieś ich wewnętrzne uregulowania, ale może to wynikać również z tego zapisu. Należy też pamiętać, czy zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o możliwości chodzenia do niektórych świątyń rzymskokatolickich, to tam jest zwracana uwaga dosyć wyraźnie na ubiór, zwłaszcza niewiast, że należy ubierać się, wchodząc do tej świątyni, należy mieć na uwadze, że powinno się być ubranym przyzwoicie, tak to ogólnie się określa. W skład tego ubioru wchodzi również w grę nakrycie głowy, ale tam między innymi chodzi o to, żeby na przykład nie wchodzić w krótkich spódniczkach, żeby nie wchodzić w jakichś bluzkach bez rękawów, w jakichś bluzkach z głębokimi dekoltami i tym podobne rzeczy. Takie uwagi, takie sugestie dosłownie przed wejściami w niektórych świątyniach można spotkać. Ja osobiście takie informacje widziałem i słyszałem również świadectwa takie od osób, które gdzieś tam były na wycieczkach, prawda, zwiedzały takie obiekty. Czy to pytaniem, czy pytający jest satysfakcjonowany? No nie wiem. Myślę, że chyba powinno być wystarczające. Drugie pytanie, też po piśmie domyślam się, że jest to osoba młoda, stawia to pytanie. Gdy Bóg stworzył Adama, to czy on mógł widzieć tak, jak Pan Bóg, jak Pan przez rzeczy? Czyli tak jak ja tutaj podawałem ten przykład, że Pan Bóg, dla Pana Boga nie ma przeszkody, jakaś ściana czy fizyczna przeszkoda, że widzi nas niezależnie, gdzie jesteśmy. I pytający chciałby wiedzieć, czy gdy Bóg stworzył Adama, kiedy on był doskonały, to czy on mógł widzieć tak, jak Pan Bóg przez rzeczy, Adam jako człowiek? Kto by chciał odpowiedzieć na to pytanie? Nie ma chętnych. To ja odpowiem tak, jak to rzecz rozumiem. Myślę, że nie mógł widzieć. Myślę, że nie mógł widzieć. Dlatego, pomimo tego, że był doskonałym człowiekiem, był stworzony jako człowiek, to jednak poziom ludzki, zmysł wzroku, w jaki został wyposażony człowiek, nie ma takiej samej zdolności jak zmysł wzroku samego Pana Boga. Dlatego Adam, jeśli to wydarzenie, czy jego zachowanie, to jego zachowanie w Edenie, o które wspominałem, że próbował się ukryć, prawda? Próbował się ukryć, to świadczy o tym, że on nie mógł tak widzieć, nie miał takiego zdolności wzroku, przenikania przez jakieś przeszkody, prawda? Żeby mógł widzieć przez coś. Ale tu chciałeś coś dodać, proszę.
No bo jak stworzył Adama, czyli jakby człowieka, jakby dał mu tą moc patrzenia się rzeczy?
Nie, właśnie nie, odpowiadam.
Właśnie jak bym dał, to też wszyscy inni ludzie by tak mogli, ale nie mogą, bo on tak po prostu
nie. Też racja, tak, czyli inni ludzie, czyli potomstwo Adama. Bardzo, bardzo, bardzo logiczna odpowiedź, dziękuję Ci. Bardzo logiczna odpowiedź, ponieważ potomstwo Adama, nikt z potomków Adama takiej zdolności nie posiadł, nie uzyskał, prawda? A gdyby to było dane pierwszemu człowiekowi, to być może z jakimś tam stopniem degradacji czy pomniejszania się w czasie, ale być może taką zdolność by ten zmysł ludzie pierwotni posiadali. A niczego takiego Pismo Święte nam nie zapisało. Dziękuję bardzo za pomoc w odpowiedzi na to pytanie. Bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Kolejna odpowiedź podobna, pytanie podobne, jak tutaj było postawione, dotyczące patrzenia, tylko pytanie dotyczące innego doskonałego człowieka. Czy Pan Jezus jako doskonały człowiek mógł słyszeć myśli, niewypowiedziane słowa w nawiasie, innych ludzi? Czy Pan Jezus jako doskonały człowiek mógł słyszeć myśli innych ludzi, niewypowiedziane słowa, myśli? No, jaką byśmy dali odpowiedź na to pytanie? Grzegorz się zgłasza, aczkolwiek z pewną nieśmiałością.
Nieśmiałością nie chcę do końca, nie wiem, jestem przekonany, ale to mnie raczej nie mógł czytać myśli, aczkolwiek pewnie z racji tego, że znam coś do ludzi, to pytanie określić, o czym akurat myślą. I to na zasadzie tego jest taki historia, że nie tego, jak Faryzeusze chcieli go na czymś tam wysławać, na to nazwę. No i on znając, sam jest napisane w języku jeszcze, za język myśli, to nie znaczy, że je czytał, za język myśli, czyli znał, wiedział, co chcą zrobić. Tutaj jest odpowiedź na to pytanie, że nie czytał, ale mógł znać z racji tego, że znał. A fragment z tego pewnego się będzie
pytania. No, dziękuję. Ewa, tak? Ty jesteś Ewa?
Dobrze. No i też jak mógł wejrzeć na przykład ich serca, na przykład czy są dobrzy, to mógł też chyba wejrzeć w ich myśli.
Mhm. No, dziękuję. Kto chciałby odpowiedzieć? Jeszcze dać myśl do tej odpowiedzi, do tego pytania, proszę. Są chętni? Czy nie mamy więcej odpowiedzi na to pytanie? Spróbujmy przeczytać jakiś fragment, który by nam opisywał tego typu sytuacje, które mogłyby pasować do tego pytania. Czy Pan Jezus jako doskonały człowiek mógł słyszeć myśli, niewypowiedziane słowa innych ludzi? Była wspomniana myśl, że Pan Jezus chodząc wśród ludzi, rozmawiając z nimi, bo to mamy opisane w Ewangeliach, rozmawiał z nimi, dowiadywał się o ich sposobie myślenia, o ich sposobie patrzenia na pewne rzeczy, na pewne zapisy prorockie, na pewne słowa prorockie. I stąd też poznawał myśli czy sposób rozumowania tychże ludzi, z którymi się stykał. Świadczy o tym na przykład zapis Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, werset 18. Wcześniej, tak jak tutaj była wspomniana myśl, że te przypadki czy te sytuacje dotyczyły zwykle okoliczności, gdzie faryzeusze bądź nauczeni w piśmie próbowali Pana Jezusa przyłapać na czymś, jak on myśli o jakimś tam zapisie prorockim. W Powiedz nam przeto, jak ci się zdaje, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie. A Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł: czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową, a oni przynieśli mu denar. I rzecze im, czyja to podobizna i czyj napis? Powiadają: cesarza. Wtedy mówi do nich: oddawajcie więc, co jest cesarskiego cesarzowi, a co Bożego Bogu. A gdy to usłyszeli, zdziwili się, po czym opuścili go i odeszli. Ja myślę, że moglibyśmy podobne jeszcze zapisy znaleźć, gdzie to próbowano zadawać Panu Jezusowi takie podchwytliwe pytanie. I tak jak moja myśl jest taka, że Pan Jezus odpowiadał na podstawie rozmów z nimi, znał ich intencje niejednokrotnie, znał ich powód zadawania takiego lub innego pytania, stąd też przewidywał, oceniał lub czasami słyszymy wypowiedzi, że znał myśli, że znał myśli tych ludzi, prawda? To nie znaczy, że słyszał niewypowiedziane słowo. Znać myśl, poznać czyjąś myśl, rozpoznać czyjąś myśl, to nie to samo, co słyszeć myśl, prawda? Myśli jako takiej nie można słyszeć, prawda? Więc ja myślę, że Pan Jezus takiej zdolności jakby nie posiadał, żeby słyszał myśli, ale oceniał to na podstawie swojej znajomości, znajomości ludzi, rozmów, zapisów ludzkich, no i jakby jego doskonałego sposobu patrzenia na człowieka niedoskonałego. Znając motywy ludzi niedoskonałych, przewidywał ich zachowania, ich sposób myślenia. Kolejne pytanie. A czy pytający może ma jakąś myśl do tego, na to pytanie? Ktoś, kto wstawił to pytanie, chciałby może podać swoją myśl? Proszę. Proszę.
Będzie na to 9 rozdział, może tam od drugiego. I oto przynieśli mu sparaliżowanego, rzucił na łóżów. Jak Jezus ujrzał wiarę w nich, rzekł do sparaliżowanego: słuchaj, będę mu odpoczynku w rzeczy swoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: ten później. A Jezus, przyjrzawszy ich myśli, rzekł: dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Co łatwiej jest zrobić? Pierwsza sprawa, Pan Jezus zauważył wiarę, a wiarę zauważył w tym, że oni przynieśli tego swojego żołnierza z wielką chęcią od tego serca. Natomiast trzeci werset mówi, że uczynili pomyśleli w swoich sercach, źle o Panu Jezusie, a Pan Jezus, czwarty werset mówi, że przejrzał ich myśli. To znaczy, że wyczytał w ich sercach, w ich głowach to, co oni myśleli o Panu Jezusie.
Tak, dziękuję. No tutaj właśnie zależy też, jak spojrzeć na ten zapis. Ale Jezus, przejrzawszy ich myśli, przejrzawszy, czyli jakby rozpoznawszy ich myśli, prawda? Czy oceniając ich myśli, czy ocenił ich myśli, to się nie działo bez podstawy. To była podstawa ku temu, dlatego, że tak jak wcześniej określiłem, że oni, faryzeusze zwłaszcza, nauczeni w piśmie, posądzali Pana Jezusa o bluźnierstwo. O bluźnierstwo, dlatego, że mienił się być Synem Bożym, czego oni nie mogli przyjąć do swojej świadomości, nie byli w stanie w to uwierzyć. Dlatego też Jezus wiedząc o tych, przewidział, rozpoznał ich myśli, pomyślał sobie, na pewno oni w ten sposób o mnie pomyślą, prawda? Dlatego jest określone, że Jezus, przejrzawszy ich myśli. Tak można by było na to pytanie odpowiedzieć. Pytanie kolejne tego samego autora, bo tu jest na tej samej karteczce. Czy w czasach poapostolskich, czyli rozumieć tu należałoby, sądzę, kiedy apostołowie już umarli, tak? I po tym czasie, kiedy już apostołów na ziemi nie było. Czy w czasach poapostolskich do dnia dzisiejszego możliwe były i są widzenia lub objawienia, jakich mamy przykłady w Biblii? Kto by chciał odpowiedzieć na to pytanie? Czy w czasach po apostolstwie, kiedy apostołowie zasnęli, czy są możliwe, czy są możliwe widzenia? Widzenia, czyli przedstawione przez Boga widzenia, różne przesłania, różne przekazy, prawda? Tutaj jako przykład możemy podać, kiedy apostoł Piotr miał iść do domu Korneliusza, tak, to widział i to trzykrotnie mu było pokazane. Jest to opisane w Dziejach Apostolskich, będzie chyba 4 rozdział. Prześcieradło, prawda, zstępujące z góry, a w tym prześcieradle mnóstwo różnych zwierzaków, które według zakonu były nieczyste, i głos, który towarzyszył, który Piotr słyszał, mówi: bierz Piotrze, rzesz, czy zabijaj i jedz. Piotr na ten głos odpowiedział: przenigdy, Panie, bo nie było jego zwyczajem, aby się dotykał rzeczy nieczystych. Stało się to po trzykroć, ten głos, i za tym trzecim razem było dopowiedziane, że co Bóg oczyścił, ty nie miej za nieczyste. Piotr przez to zrozumiał, że słowa Ewangelii, które przekazywał do narodu izraelskiego, w ten sposób jakby dostał znak, że już można iść z tym poselstwem, z Ewangelią do pogan uważanych przez Żydów za nieczystych, prawda? To podałem jako przykład widzenia. Takie widzenia miał również święty apostoł Paweł, o którym wspominaliśmy, po nawróceniu, prawda, kiedy z prześladowcy wierzących stał się apostołem Bożym, to miał również widzenia, i na dowód możemy przeczytać historię, słowa świętego apostoła Pawła, który mówi sam o sobie. Jest to zapisane w drugim liście do Koryntów, w 12 rozdziale. My nawet w zgromadzeniu się tu w Piłgraju akurat badamy ten list i te słowa są przedmiotem naszych rozważań. Czy były? Dwunasty rozdział drugiego listu do Koryntów. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 lat, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę. Chyba tylko ze słabości mojej. Ten werset 5 jakby wyraźnie wskazuje, że to dotyczyły, że te widzenia dotyczyły jego osoby. I tutaj bardzo ważne słowa następują po tym, co przeczytałem. Werset 6. Bo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego. Bo prawdą będzie to, co powiedziałem, co powiem. Lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Czyli apostoł Paweł po 14 latach dopiero wspomina o tych objawieniach czy widzeniach, które mu były pokazane, dane. Natomiast wcześniej nawet o tym nie mówił. Został niejako sprowokowany do opowiedzenia o tym i mówi, że nie zależało mu na tym, aby o tym opowiadać, dlatego że chciał swoim postępowaniem, życiem, przykładem pokazać tym, do których przemawiał, jak powinno wyglądać życie wiernego naśladowcy Pana Jezusa. I tak to właśnie w wersecie 6 mówi. Lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej na to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Czyli nie chciał pokazać przez to, że jakby coś w sposób cudowny otrzymywał wbrew jego woli nawet, ale to, aby ludzie oceniali go, postrzegali takiego, jakim go faktycznie widzieli lub słyszeli. Ale pytanie było, czy w tych czasach poapostolskich, czy do obecnych czasów są, czy były i są możliwe takie widzenia, czy tego typu, prawda, czy jakie mamy opisane właśnie w Biblii. Czy ktoś ma odpowiedź na to pytanie? Proszę, Dawid.
Myślę, że bardzo ciężkie pytanie. Ale
jakie?
Trudne, ciężkie.
Trudne pytanie. Trudne pytanie, zgadzam się.
Znaczy trudne tym bardziej, że znalazłem taki werset, który troszkę coraz bardziej mnie utrwala, że to jest trudne pytanie. Może odczytam Dzieje Apostolskie, drugi rozdział od 16 wersetu. Tak. Ja to są drugi rozdział od 16 roku. Ale to jest ono, co powiedziano przez proroka Joela. To jest po tym, kiedy został zesłany Duch Święty.
Tak.
Na stół prorokowali. I będzie po ostateczne dni, mówił Bóg, wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą, a starcą waszym sny się śnić będą. To jest powiedziane, że wasi młodzieńcy będą mieć widzenia. Oprócz tego, że będą prorokować i będą cuda, młodzieńcy to zdaje się, że jakieś te pokolenie kolejne, bo tych, którzy to odbierali. Natomiast, i to na pewno w tamtych czasach były takie rzeczy, w czasach apostołów, że były te widzenia i te proroctwa. Natomiast jest kolejny przykład, kilka rozdziałów później, kiedy to apostołowie mieli dar wkładania rąk i dar zesłania tego Ducha Świętego Pana, to kiedy Szymon Czarnoksiężnik zobaczył, że to jest taki cudowny i też chciał mieć tą moc, to oni już powiedzieli, że tego nie możesz tam być po prostu, tak? Żeby to rozdawać jak się chce, tylko to jest od Pana. I on już nie robi tej mocy rozdawania tego Ducha Świętego. Więc ja bym to widział, że to był ten początek, okres ten pierwszy dla apostołów, ze czasów apostołów, aby tą prawdę rozświetlić, aby pokazać, że rzeczywiście proroctwo Joela się spełniło, że Pan Bóg dał tego pocieszyciela, o którym Pan Jezus wspominał. Natomiast wydaje mi się, że wraz z tym dniem, kiedy apostołowie zmarli, to nie było, nie ma już takiej mocy takiej cudownej, jak możemy za tamtych czasów. Ale ja osobiście wierzę w jakieś takie przesłania Boże względem człowieka, indywidualne. Według mnie sny często są jakimś takim dotknięciem od Pana Boga. Nie wiem, czy to macie, ale wydaje się, że często jest tak, że przez sny też Pan Bóg nam coś może powiedzieć, jakoś dać do zrozumienia, ale na pewno też przez takie widzenia, jak mamy na swoich zborach, na nabożeństwach, kiedy po prostu ten Pan Bóg przez Ducha Świętego rozświetla pewne rzeczy, które nie znamy. Nie jest to może w sposób taki cudowny, jak było z tamtych czasów, kiedy to apostoł Paweł miał, apostoł Piotr miał widzenie o tym, te płótno odziane, gdzie tam były zwierzęciami czyste, czy obsłupało z tym maskiem, ale wydaje mi się, że w pewien sposób został, tylko teraz jest czas wiara przez ten umysł, przez zrozumienie takie wewnętrzne, nie takie dotykowe.
Dziękuję. Grzegorz chciał, tak? Proszę.
Tak, jak to przeczytałeś, dotyczy 21 wersecie, masz to, że dotyczy 1600 lat. I tak też pamiętam, że ten fragment, który przeczytałeś, właśnie tego dotyczy. Jeśli chodzi o czasy teraźniejsze, to jestem bardzo sceptyczny co do tego, że ludzie mają jakieś widzenia, mówią językami i tak dalej, intelektualnie się stawiają. I gdyż tutaj Łukasz Pałac, to bardzo fajny werset, który jest też w drugim rozdziale, ale w zasadzie ani to drugi Tesaloniczan. Drugi Tesaloniczan 2:2. Obyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez liczbę, koło przez nas pisane, jak mówił w nas ten dzień Pański.
Dlaczego tak bardzo jestem cięty tym sprawem? Mówię na skutek, jest dużo osób z wychowania kościoła świątecznego i świątecznego. W każdym razie, jak nastarali się to dotyczyć, że to, że jak się mogą różnymi językami i tak dalej, że to jest super i w ogóle,
że potrafią leczyć siebie nawzajem, że jak coś jest chory, to jest tam cudowne narzędzie, to ja po prostu mam innymi słowy. Nie jestem zwolennikiem tego typu powiększania sobie wiary. Ja tam to robię, że jak to mówię, tak właśnie często opowiadam te wszystkie cuda, które dobrze, bo one się powtarzają milion razy i powiem na tym samym, że chorzy ludzie wcale nie są chorzy. Bardzo wiele takich sytuacji jest. A z dobrym językami to bardzo wtedy też powiem, że to było swoje, że zaprosić jednego listu, który tam wiadomo ile języków. No i zaprosili na ich nabożeństwo i zapytali się, czy którakolwiek mowa podczas ich tam widzenia, poddania się czy kiedykolwiek, jest jakikolwiek język jeszcze bez A. Odpowiedź brzmiała nie. I tak samo musieli odpowiedź na moje pytanie, czy w tych czasach jest jakikolwiek tam widzenia. Ja uważam, że nie.
Dziękuję. Musimy, żeby wyczerpać pozostałe pytania, musimy przyspieszać. Moja myśl do tego pytania jest taka, zależy jak na to spojrzeć. Zależy jak na to spojrzeć, moi drodzy. Można się upierać przy tym, że nie. Że po czasach, kiedy apostołowie zasnęli, że tego typu widzeń nie ma, nie ma możliwości. No to stawiam proste pytanie. Ten rysunek tu na ścianie. I pod nim werset prorocki. Napisz widzenie, a napisz rzetelnie, aby je prędko czytelnik przeczytał. No skąd się wziął ten plan, ten rysunek? No w czyjejś głowie on powstał, prawda?
Na podstawie tego, co jest napisane.
Na podstawie tego, co jest napisane. Dobrze. List do Kolosan, 2 rozdział, werset 18. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżeniu samego siebie i oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. Ten werset potwierdza te myśli, które były wypowiadane, że mogą być przypadki, gdzie ludzie mają widzenia, prawda, i się nimi wręcz jakby chlubią, przechwalają, czy pysznią, tak jak tutaj. Więc ten werset i te może nam pokazywać, że jednak nie było zamiarem Pana Boga, ażeby w taki sposób poprzez przeciąg wieku ewangelicznego objawiać czy przekazywać ludziom wiernym jakieś swoje przesłanie. Chociaż myślę, że tak jak tutaj brat Dawid powiedział, to jest kwestia taka trochę indywidualna, jak do tego podejdziemy. Chyba nie ma człowieka, któremu by się coś nie śniło, prawda, w życiu, kiedy śpi. Jeśli ktoś ma sen, który jest jakąś odpowiedzią może na jego rozmyślania, na jego pytania, które w jego głowie powstają. I jeżeli to ten sen zawiera jakąś odpowiedź, jakieś widzenie, jakiś sposób rozwiązania problemu, to ja nie wiem, czy tego na przykład nie odebrać, że to jest takie widzenie, myśl dana od Pana Boga, indywidualnie. Nie wiem. Nie umiem precyzyjnie na to pytanie ja osobiście odpowiedzieć. Nie chciałbym osądzać i nawet czy osądzać tych, którzy, tak jak tutaj było wspomniane, mówią tymi językami, czy jakoby otrzymują te różne dary. Nie podejmuj się tego osądzać. Trzeba być zalecana jest, Słowo Boże zaleca ostrożność. Ten werset, który przeczytałem z Kolosensów 2,18, jak również rady apostoła świętego Jana, które zawarte są w jego listach, między innymi 4 rozdział 1 listu Jana i 1 werset, gdzie mówi, że umiłowani nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie się duchy, czy z Boga są. To wyraźnie pokazuje, czy te miejsca pokazują, że niestety tego typu zjawiska czy mogą być autorstwa nie Ducha Bożego. Niekoniecznie należy je upatrywać czy przyjmować jako pochodzące od Ducha Bożego. Dlatego w tej dziedzinie ja osobiście staram się powstrzymywać od ocen, od osądów. Mam świadomość, że różne duchy złe działają, wywierają wpływ w różny sposób. One mają różne sposoby, metody działania, różne możliwości, oddziaływują na ludzi. Stąd też być może dają takie ludziom jakieś widzenia, a ludzie być może przyjmują to jako coś dobrego, prawda? I później może się tym chlubią lub o tym opowiadają lub przyjmują to jako świadectwo, które chcieliby, żeby było przyjmowane przez innych jako wiarygodne, jako świadectwo pochodzące od Boga. Myślę, że trzeba się po prostu nad takimi sytuacjami spokojnie zastanawiać, badać, analizować, zestawiać z różnymi zapisami Słowa Bożego, czy rzeczywiście może to pochodzić od Pana Boga. Najdłużej żyjącym apostołem, który otrzymał widzenia, to był apostoł święty Jan, prawda? Który jest autorem Księgi Objawienia. No i tamte objawienia on wszystkie, które widział, opisał. Po tym czasie tego typu podobnych rzeczy pochodzących od Boga w sposób niepodważalny trudno może jest nam się dopatrywać. Dlatego trzeba być w tym względzie ostrożnym. Natomiast objawień takich, które nie znajdują potwierdzenia w Słowie Bożym, to jest dużo. To bądźmy tego świadomi. I ci autorzy, czy ludzie, którzy tych objawień, którzy opisują te objawienia, to na stronach internetowych, w internecie dzisiaj można czytać objawienia, proroctwa o wojnach, o różnych rzeczach. I jest podpisane, jest na końcu zawsze podpisane Wasz Jezus. No ja mam nawet skopiowane takie artykuły, takie opisy. To są tak zwane przesłania. Przesłania. I jest opisane, że widzenie z takiego i takiego dnia. Więc miejmy świadomość, że żyjemy w czasach, gdzie tego typu zjawiska mogą się nawet nasilać. Natomiast jako ludzie, którzy badamy Pismo Święte, podchodźmy do tego bardzo ostrożnie i badajmy się, jakie duchy się za tym kryją, jaki duch jest autorem tychże ewentualnych objawów. Przejdźmy do kolejnego pytania. Bardzo długie pytanie, wielowątkowe. Aż sam nie wiem, jak do niego podejść, albo to może stawione trochę później. W jaki sposób zmysł wzroku i słuchu możemy przenieść na nasze duchowe życie? W jaki sposób zmysł wzroku i słuchu możemy przenieść na nasze duchowe życie? Nie mam za bardzo czasu, ale chwilę się zatrzymajmy na tym. Nie wiem, czy tutaj dalsze jest, jakby dalsza... Nie, to jest drugie pytanie, dwójeczka jest za zauważenie. W jaki sposób zmysł wzroku i słuchu możemy przenieść na nasze duchowe życie? Proszę bardzo, kto ma wersety jakieś, które by podał do tego pytania? W informacji, którą brat Łukasz rozesłał, był przytoczony werset świętego apostoła Pawła z drugiego listu do Koryntian, 10 rozdział, werset 7, który pokazuje wyraźnie, że te zmysły, wzrok i słuch można, czy ma przełożenie, ma znaczenie duchowe. Patrzcie na to, co oczywiste. Jeśli ktoś jest przekonany, że jest Chrystusowy, niech też i to rozważy sam w sobie, że tak jak On jest Chrystusowy, tak i my. Ale jeszcze nie ten werset miałem na myśli. To jest werset, tak, ten sam werset, tylko że jakby z Biblii Gdańskiej, on ma trochę inne brzmienie. Na toż tylko, co przed oczyma jest, patrzycie? Takie pytanie. Mali kto tę nadzieję o sobie, iż jest Chrystusowy, niechże też sam o sobie uważa, iż jako On jest Chrystusowy, tak też i my Chrystusowymi jesteśmy. Patrząc na inne zapisy, patrząc na inne zapisy w różnych miejscach, możemy znaleźć wersety, które będą pokazywały, że te zmysły mają jakby przeniesienie na sferę duchową, że ten fizyczny wzrok to jest zmysł człowieka, zmysł cieleśny, którym człowiek się posługuje, natomiast zmysł duchowy wzrok, który można otrzymać poprzez wiarę. Apostoł powiedział, wiara w liście do Rzymian, że wiara wtedy jest słuchania, że wiara jest ze słuchania, więc słuchanie jest bardzo ważnym takim elementem prowadzącym do wzbudzenia w kimś wiary. Jak przenieść? Kto by chciał się wypowiedzieć? Zmysł wzroku, słuchu na płaszczyznę duchową. Tak, Łukasz, proszę. A i siostra Danielka. Pierwsza Danielka, proszę Państwa. Łukasz daje pierwszeństwo.
Dziękuję. Tylko tak chciałam przypomnieć Salomona, czwarty rozdział, od 20 wersetu. Syn mój, zwróć uwagę na moje słowa, na tą ducha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w twoim serca. Bo są życie każde, które je znajdują i lekarstwo za cholerę ich ciała. To nie niż wszystkiego innego skrzeszczego tego, bo z niego zyskać wszystko życia. Otwieraj od siebie fokus i trzymaj ciała od siebie prywatne zmarki. Twoje oczy patrzą w to, a twoje powieki nie będą zwrócone prosto przed siebie. Bacz na to, po którym masz stąpać swoje noga i nie będą pewne wszystkie twoje drogi. Nie zważaj ani na prawo, ani na lewo, podtrzymaj swoją nogę od złego. Gdyż tego nie zaglądać, które są osoby ujęte i zmysłu wzroku i zmysłu odsłuchu, że tylko on przestrzegania prawa drogi.
No, dziękuję. Tak, Łukasz teraz.
To ja nie muszę odpowiedzieć, że chcę tak budować, chciałbym tak tutaj myśleć odnośnie tego, jak przyłożyć te dwa zmysły na duchowe życie. Myślę, że te zmysły mają odpowiednik pewne cechy charakteru, który powinniśmy nabywać. Wydaje mi się, że wzrok może wskazywać na coś, że na to, w jaki sposób powinniśmy patrzeć na inne osoby i czego powinniśmy szukać. Czasami niektóre rzeczy po prostu nie zauważamy, albo może nie chcemy zauważać, a tutaj ten wzrok w pojęciu duchowym polega na tym, żeby zauważać te rzeczy, których człowiek inny nie zauważa. Tak jak Pan Bóg przy wyborze następcy króla, tak jak wskazywał Samuelowi, prawda, że patrzył nie na ciało, nie na to, jaki jest ktoś duży, czy ten syn Isaiego, tylko właśnie Samuelowi, że ja patrzę na serce. I my też powinniśmy nazwać jakiegoś wzroku duchowego, czyli jakiś taki cech charakteru, które może jest taka czułość, znaczy już krzywdę, żeby wybadywać, to można było pomóc. Jeżeli zauważamy, że ktoś ma jakiś problem, to też jest ze słuchem związane. To słuch to też jest, że powinniśmy słyszeć, jeżeli ktoś na przykład płacze na przykład. To jest tak bardzo szerokim zrozumieniu, że te zmysły to dla mnie są pewne cechy charakteru, którymi się chrześcijanin powinien odznaczać. Konkretnie ciężko powiedzieć, co jest zdrowiem. Wydaje mi się, że kilka cech charakteru na pewno jest właśnie słuchu, to właśnie taka pokora. Bo jak ktoś słucha, to nie mówi. To ja mam tak powiedzieć, że słucho to jest na pewno cierpliwość i pokora. Bez wzroku to na pewno też cierpliwość, ale zarazem słowo tam czułość.
Zauważenie chęci czynienia dobrych uczynków.
Taka czułość na niektóre potrzeby ludzkie nawet. I też to oczywiście można to w stosunku do Biblii, żeby słuchać Słowo Boże i patrzeć, wypatrywać sami. to się wypełnia i ewentualnie zauważyć jakieś sukcesy. To jest takie ogólne przełożenie.
Dziękuję. Kto chciałby? Tomek, proszę. Tutaj daj mikrofon. Daj Ewa do wujka Tomka.
To jest drugie wnioski. Chciałbym zdać się z premią po 2014. Ten wybrany tam policję i wozy wojenne i znaczny oddział wojska ci wyruszył z nocą oprócz miasta. Jak w wczesnym razie długa męża dobrze został i chciał wyjść, to miasto zdarzało wojsko, policję i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego. Wiedza panie, jak to zrobimy? Pan odpowiedział, nie bój się, bo więcej z tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Więc chcę już modlić się tymi słowy. Panie, otwórz się to oczy, ale przejrzał i otworzył oczy sługi. Przejrzał, bo to góra pełna była koni i wozu sługisty w obłębie Eliseusza. I sobie dalej tak też w podobnym temacie jest skontynuowane, ale to jest wskazane, że można widzieć, można mieć ten wzrok fizyczny normalny, a jednak nie widzieć czegoś głębiej, czegoś jakiejś takiej duchowej warstwy. Tak właśnie było w tej historii, że ten człowiek, czyli sługa Eliseusza, widział wojsko otaczające, czyli fizyczne wojsko, ale nie widział wojska Bożego, czyli tych zastępów anielskich. Myślę, że to można z wzroku przełożyć się do kogoś, że tak jak było pytanie, że ktoś, kto nie przyjął Pana Jezusa jako swojego Lidera, jest człowiekiem, który żyje tak jak każdy dookoła, czyli przyjaźni, nie widzi głębi sensu życia, tak naprawdę, prawdy, sensu życia. Dopiero wtedy, kiedy wierzę, ochrzczeniu się właśnie te człowiek dopiero może powiedzieć, że przejrzał. Zauważył prawdziwe piękno, prawdziwy sens życia, ten wzrok jakby się nie wiem, czy można powiedzieć wyostrzył, albo popatrzy, ten człowiek patrzy głębiej na w ogóle na świat. Na sens życia. Dziękuję.
Proszę się sama Gosia.
Chciałbym samestek Państwu. To jest pierwszy list od Koryntian, rozdział 2, werset 14. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmie tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Otóż Pan Bóg ten nie może ich poznać, gdyż należy ich oba rozpoznać. Tak jak zdaje się, że tak jak właśnie do tego poznawania rzeczy materialnych mamy te zmysły cielesne, czyli nasz wzrok, uchwę, smak, dotyk. Tak samo Pan człowieka duchowego obdarza nas w duchowy zmysł. Oczy wiary, czy sposób dla jego obietnic, dla zrozumienia. I ja bym właśnie w ten sposób chciała, że posłuchamy pieśni, że oczy ma wiary, być im są obecne w stanie nasz. Że Pan człowiekowi duchowemu udziela takiego wzroku, który sięga poza proces materialny. Dzięki temu na przykład możemy rozumieć głębie wielu nauk Bożych, takich jak właśnie tymi przybytki, o które wydawało się, że jest zwykłą jakąś samą budową, a my dzisiaj właśnie oczyma wiary widzimy, że te sprzęty przedstawiają daleko więcej niż miedź, niż złoto, niż srebro. I podobnie właśnie ze słuchem, że słyszymy zdecydowanie więcej. To jest właściwie to, że mówię w tym drugim wykładzie, że nie tylko słyszymy, ale to jest powiedziane, ale też próbujemy to dostępować, więc uczy nas powoduje lepsze to, że jesteśmy w stanie zrozumieć dzięki wierze, dzięki temu są doskonale. Myślę, że w takim duchowym momencie musiałby było to tak zrozumieć.
Dziękuję. Mamy jeszcze inne pytanie, dlatego to chciałbym zakończyć. Trudno jest w kilku zdaniach, czy w jednym zdaniu odpowiedzieć na to pytanie. Te myśli, które podaliście, są oczywiście słuszne, trafne spostrzeżenia. I ja bym Wam poddał tak na takim przykładzie. Na tym programie, który rozpisany jest, temat główny zmysł Chrystusowy. Ale tak naprawdę to w pierwszej kolejności jakby omawiamy zmysły te, które jest wyposażony człowiek. Natomiast temat główny zmysł Chrystusowy. Co to jest ten zmysł Chrystusowy? Co to jest ten zmysł Chrystusowy? To jest Duch Chrystusowy, Duch Boży. Zmysł, Duch, który pozwala spoglądać i rozumieć zapisy Ewangelii nie tylko w sposób literalny, tak jak one zawierają pewne opisy, ale widzą, pokazują, czy pozwala widzieć coś więcej. Sytuacja ostatnia, okoliczności świąt, które wczoraj, przedwczoraj minęły, prawda? Według opisów Ewangelii jest opis narodzenia Pana Jezusa jako dziecięcia i wiele grup chrześcijańskich jakby do tego faktu się odnosi i jakby skupiają, czy przekierowują uwagę ludzi, słuchaczy na ten fakt, na to małe dzieci. Natomiast tak jak my mieliśmy możliwość słyszeć, że owszem, fakt narodzenia Pana Jezusa był bardzo ważnym momentem w planie Bożym, ale samo narodzenie nie wniosłoby tego, co wniosło dalsze życie, ofiarowanie Pana Jezusa w rzece Jordan, czy jakby ofiarowanie tego ziemskiego życia, prawa do ziemskiego życia w rzece Jordan. To jest jego później złożenie okupu, ofiary równoważnej ceny za doskonałego Adama. To jest później wzbudzenie go z martwych przez Boga, zmartwychwstanie, co pokazuje, daje dowody, daje podstawy do wzbudzenia w człowieku, w ludziach wiary. Wiary w to, że Bóg, że zamiarem Pana Boga, zamysłem Pana Boga nie było, było nie tylko, aby Pan Jezus zmartwychwstał, ale żeby na mocy tego Jego zmartwychwstania mogły być przeprowadzone do życia potomstwo Adama wraz z samym Adamem. Ludzie, nawet czytający Biblię, nie zauważają tych rzeczy. W tych opisach, w tych zapisach nie potrafią się tego doczytać. Któż, czytając na przykład opis wyjścia z niewoli egipskiej, któż, czytając święto Paschy, przejścia Baranka, prawda, kto widzi w tej historii wyjścia, wyprowadzenia narodu izraelskiego cały fragment planu Bożego, gdzie jest pokazany jakby los ludzkości aż wprowadzenia ich w wieki przyszłe, w Królestwa Bożego. Bo przejście narodu izraelskiego przez Morze Czerwone, przejście ich na drugi brzeg, pokazuje w taki obrazowy sposób przejście ludzkości poza, na drugi brzeg Morza Czerwonego. Morze Czerwone symbolizuje drugą śmierć. Faraon, szatan, jego przeciwnicy, zwolennicy zginęli razem w tym Morzu Czerwonym. Bez wiary nie da się takich obrazów odczytać, zobaczyć. My wzrokiem duchowym, wzrokiem wiary możemy widzieć takie piękne przesłania, takie piękne obrazy, które Pan Bóg w tej słowie, w tym słowie, w tej księdze napisał, zapisał lub wymalował, prawda? Jeśli ktoś nie ma tego zmysłu Chrystusowego, tego Ducha Bożego, nie jest w stanie tego zauważyć, nie jest w stanie tego dostrzec. Dlatego Biblia jest oceniana jako zbiór baśni, różnych historyjek, prawda? Tak jak to jest, wy nie słyszeliście, ale ludzie z tego pokolenia, jak ja mam już te niebawem 55 lat, może poczekam, to w czasach dawnych, w systemie socjalistycznym, komunistycznym, to przedstawiciele tychże partii, tego świata, mówili wprost, że religia to jest opium dla ludu, że to jest, służy otumanieniu ludzi. Oni wprost wyśmiewali, ignorowali to wszystko. Natomiast tak samo czyniono naśladowcom Pana Jezusa, naśmiewano się z Pana Jezusa. Kiedy był na krzyżu, to czyż mu nie urągano, że jeśli jesteś Synem Bożym, to stąd z krzyża, prawda? Ratuj samego siebie. Nawet ci dwaj, którzy byli obok ukrzyżowani, Mówi, ratuj siebie i nas, prawda? To było patrzenie takim tylko ludzkim, zmysłowym wzrokiem, bez wiary, bez jakiejkolwiek wiary. Natomiast apostoł Jakub napisał, że bez wiary nie można podobać się Bogu. I ci, którzy się nie podobają Bogu, ci, którzy nie posiadają wiary, nie otrzymują tego zmysłu Chrystusowego. My czasami mówimy, używa się takiego określenia, że ten zmysł Chrystusowy to jest szósty zmysł. Bo o ile takich cielesnych zmysłów w człowieku jest pięć, tak? Wzrok, słuch, smak, węch, dotyk, tak? Jest pięć. Tak, ten zmysł Chrystusowy jest jako szósty. Gdzie te pięć zmysłów cielesnych, w które człowiek jest wyposażony, plus ten zmysł szósty Chrystusowy, pozwala spojrzeć zupełnie inaczej na zapis Słowa Bożego. Pozwala, jeśli ktoś już ten zmysł posiada, czyli jeśli posiada wiarę, jeśli otrzymuje ducha od Pana Boga w kierunku poznania, jeżeli słucha z zainteresowaniem, docenia to, co słucha, docenia to, co przeczyta, wtedy otrzymuje ten jakby szósty zmysł, zmysł Chrystusowy. To by była odpowiedź na to pytanie. Drugie pytanie jeszcze tego samego autora jest: w naszej społeczności często możemy słyszeć, że współpraca z innymi społecznościami, szczególnie trynitarnymi, czyli takimi, tutaj wyjaśniam, które wierzą w Trójcę, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach, w celu na przykład głoszenia Ewangelii, jest ku chwale Bożej. Jakie jest biblijne zdanie na to? Co podpowiedzieć nam powinien duchowy zmysł wzroku i słuchu? W kwestii takiej właśnie, że w naszej społeczności często możemy słyszeć, że współpraca z innymi społecznościami w celu na przykład głoszenia Ewangelii jest ku chwale Bożej. Współpraca w celu głoszenia Ewangelii jest ku chwale Bożej. Jakie jest biblijne zdanie na to? Co podpowiedzieć nam powinien duchowy zmysł wzroku i słuchu? Kto by miał odpowiedź? Jakąś myśl, werset? Nie ma chętnych, tak? Niebezpieczne pytanie. Czy ryzykowne pytanie? Owszem, takie myśli można słyszeć, że współpraca z innymi społecznościami w celu głoszenia Ewangelii jest ku chwale Bożej. Nie wiem, czy tutaj jest jakby dokładnie oddane w pytaniu to, co w rzeczywistości spotykamy. Bo chociażby nawiązując do ostatnich wydarzeń opisywanych, czy to w protokole, które przyszedł z biura, czy może jeszcze poprzez inne jakieś tam źródła informacji. To, że na przykład ktoś organizuje kurs taki czy inny, o takim profilu czy o innym i zaprasza jakieś inne osoby na ten kurs lub takie osoby uczestniczą, czy to w sposób przypadkowy, czy zaproszony, wszystko jedno. Czy to jest ten przypadek? Czy na przykład korzystanie przez chór Sela z jakiejś sali, nie wiem, kościoła, wszystko jedno, baptystycznego, adwentystycznego w celu ćwiczenia śpiewu, prawda? Czy to już ktoś myśli, że to jest ta współpraca? Czy na przykład danie koncertu w jakiejś świątyni innego ugrupowania? Czy to już ktoś podciąga pod tą współpracę? Nie wiem. Ja bym tych przypadków, które wymieniłem, nie podciągał pod współpracę. Współpraca co najwyżej na płaszczyźnie prowadzącej do możliwości skorzystania z danego lokum lub bazy. To jest jakaś forma współpracy, bo nie można bez porozumienia się, bez dogadania się, bez jakby wypracowania warunków korzystania z jakiegoś obiektu. Nie byłoby to możliwe. Więc jeżeli ten etap nazwać współpracą, to ja nie widzę w tym niebezpieczeństwa. Nie widzę nic złego w tym, jeśli na przykład chór, ja mówiłem chyba Sela, to nie Sela, tylko bo Sela to był, tylko Syloe, chór Syloe. Idzie i daje koncert, choćby w jakimkolwiek kościele rzymskokatolickim, jeśli ksiądz na to pozwoli, ja bym nie widział w tym nic złego, jeśli intencją tych śpiewających jest oddanie chwały Bogu i głoszenie Ewangelii. A ja zakładam, że taka jest intencja tych osób, że nie jest inna. Więc nie widzę tego, nie nazywałbym tego współpracą, po pierwsze, i nie widziałbym w tym czegoś zdrożnego. Czegoś, czego Słowo Boże by wyraźnie zabraniało. Bo chociażby na poparcie tej myśli przeczytam list świętego apostoła, słowa świętego apostoła Pawła zawarte w liście do Filipensów. Rozdział pierwszy, wersety od 15. Od 14. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich, zaczęła z większą śmiałością bez bojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory. Inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z chłodliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. To dotyczyło konkretnej sytuacji apostoła Pawła. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduje i radować będę. Takie było podejście apostoła Pawła. Ciekawe, prawda? Czyli z jednej strony apostoł pokazuje, że jeśli ktoś głosi Chrystusa, to w zasadzie jako może komu szkodę wyrządzić, tak? Nawet jeśli by to było nieszczerze, z przekory, jak tutaj wymienia, czy obłudnie, to on mówi, że on się z tego nawet raduje. Bo głoszenie Chrystusa daje szansę poprawy człowiekowi, że ktoś słuchający może siebie zmieniać, prawda? Pod wpływem tego słyszanego słowa, tej Ewangelii może siebie zmienić. Dlatego tak to apostoł, myślę, oceni. Dlatego, moi drodzy, ja jakby odnosząc się do tego pytania, współpraca, jeżeli używamy określenia współpraca, to by należało doprecyzowywać, czego ona dotyczy i co obejmuje. Czy używanie tego określenia do sytuacji tych, które chociażby tutaj przywołałem w odniesieniu do działalności chóru Syloe czy zespołu Miasta Ucieczki, myślę, że jest to już troszeczkę osądzanie, czy słuszne, czy dobre, czy podstawne. Nie potrafię tego oceniać, dlatego że ja osobiście z tym członkami, z tymi tychże grup nie rozmawiałem, więc nie mam na tym zdania osobistego, dlatego też nie chciałbym wydawać żadnego osądu. Ja zakładam i tak Słowo Boże zaleca, że jeśli tam są bracia, siostry w Chrystusie, bo takie są fakty, że to są członkowie naszej społeczności, to ja mam do nich zaufanie, że oni niczego nie robią źle, że oni to robią z dobrych intencji, że pobudką ich serc jest miłość do Chrystusa, głoszenie Ewangelii w tych różnych okolicznościach i w taki sposób, który oni lubią i potrafią. Mają taką zdolność, mają taką umiejętność. Ja tam nie pójdę, bo ja takiej umiejętności nie posiadam, więc gdybym nawet chciał, to bym mógł tylko przynieść szkodę, a nie pożytek. Dlatego każdy, jak Pan Jezus powiedział, że każdy, nie, Pan Jezus, apostoł Paweł powiedział, że każdemu jest dana jakaś cząstka daru Chrystusowego i ona się różnie objawia. Jeśli ktoś to robi z czystych intencji, zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie ze swoją wiarą, w harmonii ze Słowem Bożym, ja go nie osądzę. Ale mówię, jeśli jest, pada określenie współpraca, to należałoby dokładniej doprecyzowywać, co ona obejmuje. I wtedy można dać jakąś ocenę. Natomiast jeśli posługujemy się tylko pewnymi ogólnikami, zasłyszanymi informacjami, to takich osądów nie można wydawać. Ja myślę, że ze współpracy w zakresie ewangelizowania, niesienia Ewangelii, nie wiem, do jakiego momentu, do jakiego stopnia byłaby w ogóle możliwa z takimi ugrupowaniami trynitarnymi, jak tutaj jest powiedziane, tak? No bo cóż, no któż z takiego ugrupowania by nam pozwolił głosić naukę, poglądy takie, jakie my posiadamy z takiego ugrupowania, tak? No kto by się na to zgodził? To jest niemożliwe. Więc współpraca w tym zakresie głoszenia Ewangelii takiej, jak my ją rozumiemy, z takimi grupami w mojej ocenie nie jest możliwa. Natomiast inną rzeczą jest współpraca w celu uzgodnienia możliwości skorzystania z lokalu, z bazy, z miejsca, gdzie ludzie są skłonni przyjść, posłuchać czegoś o Bogu, słowa o Bogu. To jest zupełnie inna kwestia. Tak ja tą rzecz rozumiem. Słuchajcie, czas mój się skończył. Pozostało jeszcze jedno pytanie, ale bardzo rozbudowane. Bardzo rozbudowane. Bracie Łukasz, ja nie wiem, jak jest dalsze... Ja bym nie chciał tutaj po prostu ingerować i zmieniać waszego...
Jeżeli jedno zostało, to myślę, że...
Jedno, ale bardzo wielowątkowe. Są... Są różne, to dotyczące akurat wzroku jeszcze. Są różne wady wzroku. Fizycznie, tego zmysłu, fizycznego wzroku. Krótkowzroczność, dalekowzroczność, daltonizm, zaćma, ślepota i inne. Pewnie są, ja nie znam wszystkich też. Co mogą one przedstawiać w odniesieniu do wzroku duchowego? Co one mogą oznaczać, te wady, w odniesieniu do wzroku duchowego? No, krótkowzroczność. A może nie wiem, czy to przypadkiem nie będzie takie spojrzenie, które ja tu przed chwilą prezentowałem do tego poprzedniego pytania, prawda? Że ktoś na przykład korzystanie chóru Syloe z jakiejś tam sali adwentystów czy innej na celu ćwiczenia, prób uznaje za współpracę i wpływ złego ducha i nie wiem co jeszcze, to może to jest ta krótkowzroczność duchowa. Nie wiem, a może moje postrzeganie tego zagadnienia jest dalekowzroczne, tak? Może ja widzę za daleko, czy odwrotnie, tak? Odwrotnie, że ktoś to widzi za daleko, że jest to nadinterpretacja, prawda? Że tamci, którzy to czynią, w swoich intencjach, w zamyśle nie mieli takich myśli, prawda? A ktoś z boku tak to ocenia. Czyli patrzy jakby dalekowzrocznie, wychodzi dalej. Jakie to skutki, jakie konsekwencje na przyszłość może przynieść, prawda? Takie zachowanie. Może to jest przykład takiej właśnie dalekowzroczności. Może ja jestem krótkowzroczny, że ja nie widzę tych zagrożeń, prawda? Związanych z takimi sytuacjami. To może ja jestem tym krótkowidzem w tym przypadku. Posługuję się tym jakby przykładem poprzednim, prawda? Daltonizm. Daltoniści, czyli co? Nie rozróżniają kolorów, tak? Jeśli dobrze pamiętam.
Nie odróżniają. To różne typy daltonizmu, ale ogólnie chodzi o kolory, głównie czerwone, zielone.
Tak, tak. Są jakby różne kategorie, tak, tego daltonizmu, ale generalnie chodzi o zdolność rozróżniania kolorów. Jeśli chodzi o duchowość, duchowość Pana. No ktoś nie widzi tego piękna kolorów, tak jak tutaj podawałem przykład tego obrazu z przejścia przez Morze Czerwone, prawda? Ktoś nie widzi tego piękna. Będzie to czytał jako opis wydarzeń historycznych, prawda? Ale nie przedstawiającego nic poza tym. Tylko jako zapis historycznych wydarzeń. No może to jest ten daltonizm, może to jest brak tego, jakby, no, można to podciągnąć pod jakąś też ślepotę, może, że nie widzieć, tak? Dajcie Łukasz, proszę. Kolory to, daltonizm to są kolory.
Ogólnie to właściwie to ja zadam to pytanie, ale nie mam jakiejś odpowiedzi jako takiej. Ja sobie zastanawiałem, ale sam sobie zadałem, no dlaczego jest akurat ja mam tę wadę wzroku. Nie jest jakaś wielka wada, nie przeszkadza mi ona, bo mam okulary, nie mam problemu. Rodzeństwo też jestem częściowym, dużo czerwotę mam delikatną, tak jakiś problem mam ze wzrokiem. Ale to jest strasznego, z tym się żyje i naprawdę nie ma żadnych problemów. W tej czasie oczywiście. Chociaż z drugiej strony, jak się cofnął w tym czasie, to byłbym jak apostoł Paweł chyba. Prawie, może nie wiem, jak on miał wadę, ale prawdopodobnie mógł mieć minus 8. I to już wystarczyło, żeby naprawdę utrudnić życie. To jest taka wada.
No na przykład...
Mój starszy brat miał taką wadę. Ja mam troszeczkę mniejszy. Natomiast to jest sam apostoł Paweł mówi. Próbował prosić Pana Boga, żeby jednak cofnął ten bodziec tego ciała. To jednak już problem. Ja się zastanawiałem, czy to może być lekcja dla mnie, że ja biorę mam na to uwagę. Oczywiście to mogło być uwarunkowanie genetyczne, to może być zupełnie niezwiązane tak jakby z moim życiem, ale czasami człowiek dobrze jest, jak sobie jasno tak się wydaje, że tak się zastanowi nad swoim życiem, co by to było właśnie. Dlaczego to tak jest? Tak się zastanawiam, czy może w moim życiu właśnie tego potrzebowałem, że może patrzę na niektóre rzeczy w zły sposób, a może inaczej. Może ta wada sprawia, że nie patrzę oczami, tylko bardziej właśnie powinien, jak na przykład zbiorę czasami tak robię, takie eksperymenty, zdejmuję okulary, patrzę wtedy na takiej zewnętrzności, zaraz tylko widzę, właściwie to wszystko będzie troszeczkę zamglone. To jest pod jednym kątem dobrze, bo człowiek przestaje być takim mocnym wzrokowcem. Ja to mnie pytam sam, że w jaki sposób czasami człowiek ocenia go po wyglądzie na przykład. Ja mam taką jedną ze swoich wad właśnie, że mogę kogoś nie znać, mogę nawet w ogóle go nie znać, jedno słowo powie, albo wszystko o tym. To zresztą każdy ma, niepewna ocena już się daje o człowieku. W głowie już tam się przelicza, okej, to tak, to lubi, lubi to, lubi to, lubi to, jest taki, 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 taki. To się tak jakoś samo po prostu z człowieku jakoś robi. No i tak myślę, że czasami dobrze właśnie zdjąć te okulary, sprawdzić ten wzrok, żeby móc widzieć to, co nie jest takie, coś, co jest widziane ludzkimi oczami, ludzkimi, tak podkreślam, że słowo ludzkimi, że niekoniecznie wcale tak jest, tak jak ja to widzę. Często te wszystkie moje tak jakby domysły to mają się nic. I to, że ktoś na przykład jest taki szata, nie znaczy, niekoniecznie musi odzwierciedlać jego jakiś stan albo tak jak mówimy, to mi grozi, prawda? No niby mało. Nie zadźwięczało, nawet nie było słychać. A mimo wszystko dało najwięcej. I to jest właśnie jakby ten wzrok. Ja tutaj już nie będę, konkretnie te inne, czy krótko troszkę, daleko troszkę, myślę, że to też pod jakimiś cechami charakteru, że jakiś brak nasz jest. Na przykład jest coś takiego jak stronniczość. Że ktoś widzi wybiórczo, to widzi, ale tego już nie zauważy. Jest taki film. I tak może być w tym ratunku, czy też. Myślę, że każdy mógłbyśmy jakieś jedności znaleźć, ja tylko tak z drugim. Dziękuję.
Dziękuję. No, tutaj widzę, już się ochotnicy ożywili do tego pytania bardzo dobrze. No proszę, Grzegorz.
Tylko bardzo ostrożnie, że szukamy sobie jakichś obrazów, tam gdzie ich nie ma, tak zwanie szukamy ich na siłę, czyli jeśli nam się coś wydarzy, to bardziej zrobimy jakieś sprawy, to na Boga je muszę interpretować. Z tego jestem bardzo daleki, aczkolwiek czasami zastanowić się nad swoim życiem jest potrzebne. Jeśli chodzi o... Może jeszcze jedna wypowiedź będzie i wrócę do tego, żeby się dobrze wyrazić. Dobrze?
Dobrze. No, brat Dawid chciał, tak? Proszę.
Tak, to samo się wydarzy. Ja też może nie widział aż takich pozobrazów z wadem wzroku, ponieważ te wad moglibyśmy naprawdę znaleźć setki, jeżeli chodzi o sam wzrok. Chociaż, prawdę mówiąc, to ja też lubię takie rzeczy sobie tak coś tam dla siebie bardziej zostawić. Ale na przykład widziałbym blisko wzrok, to
apostoł Paweł często mówił o niektórym, że już uważają, że za jego czasów Chrystus jest obecny po raz wtóry, ale to zresztą ci, którzy się czekają. Ale to jest taki, znaczy ciekawostka. Ale ja po prostu powiedziałbym jedno. Wada zwrot to jest wada zwrotu. Jeżeli odnosimy to do tego obrazu, że zwrot, który informuje nam o czymś, możemy w tym sposób czytając, szukając pewnych rozwiązań dla siebie czy prorost, to jeżeli mamy jakąkolwiek wadę, to ona w jakiejś okoliczności przeszkadza nam i nie możemy tego dostrzec. Więc każda wada zwrotu jakby wskazywała na to, że to Słowo Boże nie możemy odebrać, ponieważ jesteśmy chorzy. I wtedy właśnie udamy się do apostoła Jana, który mówi, żeby wziąć tą maść na oczy i wtedy siedzieć. Więc szukanie woli Bożej nie własnymi ścieżkami, bo to może prowadzić właśnie do takiego wybórczego widzenia albo do jakiejś wady.
Dziękuję. Tutaj brat przywołał zapis z Księgi Objawienia, 3 rozdział, werset 18. No, Grzegorz, uzgodniliście już stanowisko? A może Łukasz powie, bo tak widzę, wy się konsultujecie, to chyba była jego myśl. Dziękuję. Słuchajcie, ja osobiście tak, owszem, no można się dostrzegać, dopatrywać w tym jakiejś tam symboliki, czy poza obrazu znaczenia, ale byłbym daleki od tego, żeby to przypisywać do jakichś takich konkretnych sytuacji, bo można kogoś niechcący osądzić, prawda, i skrzywdzić. To, że ta krótkowzroczność może oznaczać, że pewnych rzeczy się nie widzi, tak? Które są dalej, nie widzi się w przyszłość. Czyli to może się wiązać jakby z taką słabszą wiarą może nawet. Natomiast ktoś, kto widzi daleko, dalekowzroczny, to patrzy już bardzo daleko, ale co? Nie widzi tego, co jest blisko. No i można się potknąć o coś, prawda? Bo nie widzę tego, co mam pod nogami. Dosłownie, tak? Więc każda wada niesie ze sobą jakieś utrudnienia. Jakieś komplikuje życie, prawda? To fizyczne życie komplikuje. Dlatego myślę, że w przenośni, jakkolwiek by ją kto chciał stosować, rozeznawać, to są też na pewno jakieś tam utrudnienia, jakieś uciążliwości, które powodują osłabianie naszej wiary. Lub tą wiarę mogą całkiem zachwiać lub zrujnować. Są wersety, które mówią o takiej całkowitej jakby ślepocie, bo szatan, który jest księciem tego świata, zaślepił zmysły, jest taki werset, zaślepił zmysły ludzkie, ażeby im nie świeciła światłość Ewangelii, prawda? Znacie taki zapis. Więc i tu nie chodzi o fizyczną ślepotę, prawda? Bo przecież ci ludzie funkcjonują. Jeśli weźmiemy jakieś inne wierzenia, prawda, to ci ludzie funkcjonują jako pełnosprawni fizycznie. Mają wszystkie zmysły, wzrok, słuch, dobro i tak dalej. Ale jeśli wziąć pod uwagę ich wierzenia, no to możemy, używając tych symboli, powiedzieć, że jest całkowita ślepota, prawda? Że całkowicie są zaślepieni, bo oni nawet może jeszcze nie przyzwolili na to, ażeby dać sobie przedstawić Ewangelię o Chrystusie. Bo takich ludzi są przecież miliardy jeszcze na ziemi. Miliardy, tak. Bo 2/3 społeczności ziemi to nie są chrześcijanie, którzy by bazowali na Biblii. Więc to są przenajróżniejsze wierzenia i to są ludzie całkowicie ślepi. zaślepieni przez księcia tego świata, który ich uwodzi, dając im takie różne właśnie wierzenia, bóstwa, przedstawiając różnego typu wierzenia, bóstwa, którymi zajmuje ich uwagę i ich odciąga od prawdziwej Ewangelii, że ją może jej jeszcze nie zauważyli lub ją lekceważą. To byśmy tyle może odpowiedzieli na to pytanie, że te defekty, te wady, to mogą oznaczać właśnie takie różne sytuacje, gdzie wiara człowieka jest wątplona przez różne defekty, przez różne skutki, przez czy to poglądy, czy podejścia. Ja myślałem, że to jest ostatnie pytanie, natomiast jest jeszcze jedno bardzo krótkie. Tak. Dla młodszych, w nawiasie. Czy możemy oceniać inne osoby po wyglądzie? Czy możemy oceniać inne osoby po wyglądzie? Tutaj brat Łukasz powiedział, że czasami to wystarczy jedno spojrzenie na jakiegoś tam człowieka lub jedno słowo powiedziane przez tego człowieka i on w swoim umyśle już ma obraz tego człowieka, nie? Co to jest za typ? Może tak spojrzymy. Komu się nasuwa odpowiedź na to pytanie? Kto by podał? Filip? Proszę, powiedz. Dajcie mu mikrofon. Po charakterze, tak. Lepszą rzeczą jest, Filip, oceniać właśnie po charakterze. Dziękuję Ci za tę odpowiedź. Bardzo dobrą odpowiedź dałeś. Ja mogę odesłać Was do listu świętego Jakuba, drugi rozdział mówi o tym. Gdzie apostoł Jakub napisał: jeśli by bracia moi, przeczytam. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście: ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? No właśnie, to by była ocena na podstawie wyglądu. Filip powiedział, że trzeba oceniać po charakterze, ale żeby po charakterze oceniać, to trzeba z człowiekiem troszkę więcej przebywać, trzeba z nim porozmawiać, prawda? Zagrać w piłkę i inne zajęcia, żeby człowieka poznać, jego charakter. Dobrze. Czy ktoś chciałby do tego pytania jeszcze coś dodać? Ocenianie po wyglądzie może być bardzo, powiem Wam, niebezpieczne. Dlatego unikajcie tego. Unikajcie tego i bardzo często tak jest, że człowiek, który zewnętrznie może posiadać nawet jakieś defekty, wady, czy to postawy, czy jakieś braki, może nasuwać jakieś takie negatywne odbiór skojarzenia. Starajcie się unikać takich ocen, takich spojrzeń na ludzi, bo naprawdę wygląd zewnętrzny nie świadczy o charakterze, jak Filip powiedział, nie świadczy o tym, jakie jest wnętrze człowieka. I moglibyśmy się później nawet wstydzić za naszą ocenę, jeśli byśmy mieli okazję z takim człowiekiem coś więcej pobyć, porozmawiać i poznać go, poznać troszeczkę jego wnętrze. A tak jak było powiedziane do Samuela, tak? Do proroka Samuela, który miał pomazać Dawida, Samuela czy Natana? Proszę?
Samuela, który miał pomazać jego brata.
Tak, tak. No, to on powiedział, jeszcze raz przytoczę te słowa, tak już z pamięci, z pierwszej księgi Samuela, 17 rozdział, chyba 6, że człowiek patrzy na to, co jest przed oczami jego, nie? A Pan Bóg patrzy na serce. My próbujmy też spoglądać na serca ludzi, nie oceniajmy ich, nie osądzajmy ich na podstawie wyglądu zewnętrznego. Spróbujmy to zapamiętać i stosować w naszym życiu. ten sposób wyczerpaliśmy wszystkie pytania chyba postawione przez Was. Jeśli coś pominąłem, to niech autor nieporuszonego pytania się zgłosi. Ale te kartki, które dotarły do mnie, to myślę, że przeczytałem wszystko. Wszystko zostało zaczerpnięte. Pamiętajcie o tym, że dzisiaj tylko część zdołaliśmy przytoczyć, przypomnieć sobie, zwrócić uwagę tych zmysłów, które Pan Bóg wyposażył człowieka, że korzystamy z tych zmysłów, powinniśmy się uczyć korzystać jak w najlepszy sposób z tych zmysłów, które człowiek jest wyposażony, zdobywając ten dodatkowy, szósty zmysł od Pana, zmysł Chrystusowy. I abyście go mogli w jak największym stopniu posiąść, ten zmysł, żeby on był pomocny w Waszym życiu, tego Wam serdecznie życzę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Za cały